Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI polecił biskupom Iranu troskę o zachowanie tożsamości tamtejszych katolików. Po papieskich aktualnościach dnia przedstawimy podwójny numer kwartalnika Etos, którego wiodący temat brzmi Ciało, osoba, kultura. Odwiedzimy także odbywający się na rzymskich terenach wystawowych festiwal Wędrówki Ducha. Na piątkowy magazyn 16 stycznia zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Katolickie wspólnoty obecne od wielu wieków w Iranie pragną nadal pełnić służbę w tym kraju, zachowując w wolności swą tożsamość i wiarę. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z całą czteroosobową grupą tamtejszych biskupów, którzy przybyli z wizytą ad limina. Irańscy biskupi należą do trzech obrządków – chaldejskiego, ormiańskiego i łacińskiego. W ten sposób ukazują istniejącą w Kościele katolickim jedność w wielości, dając jej na co dzień świadectwo, zauważył Benedykt XVI. Podkreślił, że chrześcijaństwo jest tam obecne od czasów starożytnych. Przypomniał piękny wkład Kościoła, zwłaszcza poprzez Caritas, w dzieło odbudowy po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten kraj przed 6 laty.
Papież wyraził irańskim katolikom uznanie za wytrwałość i zachęcił do wierności wierze ojców oraz przywiązania do własnego kraju i współpracy w jego rozwoju. Biskupom zalecił popieranie inicjatyw sprzyjających wzajemnemu poznaniu między katolikami a pozostałą ludnością. Wskazał dwie możliwe drogi – dialogu kultur i dialogu miłości. Poruszył sprawę powołań, które w tak niewielkich wspólnotach nie mogą być liczne, ale trzeba się o nie troszczyć. Księża i zakonnicy mają tam niełatwą misję, musząc obsługiwać wspólnoty rozproszone po całym kraju. Celem rozwiązywania konkretnych trudności przygotowuje się utworzenie w Iranie dwustronnej komisji państwowo-kościelnej. Pozwoli ona na rozwój wzajemnych relacji między Islamską Republiką Iranu a Kościołem Katolickim, powiedział Ojciec Święty. Podjął też znamienny dla Bliskiego Wschodu problem emigracji wyznawców Chrystusa.
Parfois les chrétiens de vos communautés cherchent ailleurs.
Czasem chrześcijanie z waszych wspólnot szukają za granicą bardziej sprzyjających warunków dla swego życia zawodowego i edukacji swych dzieci. To prawomocne pragnienie spotykamy u mieszkańców licznych krajów. Ma ono podstawy w ludzkiej kondycji, która dąży zawsze do tego, co lepsze. Ta sytuacja pobudza was, jako pasterzy swych wspólnot, do szczególnej pomocy tym wiernym, którzy pozostają w Iranie. Skłania was też, byście ich zachęcali do utrzymywania kontaktu z członkami swych rodzin, którzy wybrali los emigrantów. Wówczas będą oni w stanie zachować swoją tożsamość i wiarę przodków.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj. Ciało, osoba, kultura to wiodący temat podwójnego numeru kwartalnika Etos, mówi redaktor Patrycja Mikulska.
Ten numer Etosu otworzyliśmy fragmentem listu apostolskiego Salvifici Doloris Jana Pawła II. Takie rozpoczęcie może się wydawać trochę zaskakujące, ponieważ teologia ciała kojarzy się zwykle z katechezami środowymi, które dotyczą miłości między mężczyzną a kobietą, płciowości, małżeństwa. Tymczasem tu zaczynamy tekstem o cierpieniu. Wzięło się to stąd, że sam Jan Paweł II powiedział, że poniekąd sam termin teologia ciała jest w odniesieniu do katechez środowych zbyt szeroki, że innym doświadczeniem, w którym cielesność człowieka jest tak szczególnie obecna, jest właśnie doświadczenie cierpienia. Chcieliśmy właśnie ten element podkreślić. Następnie jakimś tekstem programowym jest tekst Jarosława Mereckiego, który przedstawia filozoficzne aspekty Jana Pawła II teologii ciała i w tym tekście autor nie tylko przedstawia poglądy papieża, ale również w jakiś sposób wykorzystuje jego metodę filozoficzną. Numer został podzielony na szereg działów. Zaczynamy od teologii, od działu o wcieleniu i zmartwychwstaniu, gdzie piszą tacy autorzy jak ojciec Jacek Sali, ksiądz Massimo Seretti, ksiądz Tadeusz Dola. Następny dział nosi tytuł Ciało jako znak, gdzie autorami są ksiądz Jerzy Szymik, ksiądz biskup Marek Jędraszewski oraz Marek Maciejczak. Tutaj łączą się interpretacje zarówno teologiczne, jak i filozoficzne. Następny dział to interpretacje ciała, gdzie znajdujemy teksty Giovanniego Realego, Krzysztofa Kosiora, Małgorzaty Mazurczak. One sięgają do bardzo różnych źródeł. Reale przedstawia ciało ludzkie w myśli greckiej, Krzysztof Kosior przedstawia koncepcję ciała w buddyzmie, Małgorzata Mazurczak sięga do antropologicznych podstaw sposobów przedstawiania ciała w malarstwie. Dział następny to dział dotyczący cielesności w literaturze, gdzie autorzy tacy jak Zofia Zarembianka, Tomasz Garbol, Wojciech Kudyba i Dariusz Kulesza mówią o tym, w jaki sposób przedstawiono doświadczenie ciała w literaturze polskiej. No i dział zamykający to dział pod tytułem Ciało, obszar badań, gdzie Paolo Terenzi, Furio Pesci i Wojciech Lipoński sięgają do odpowiednio socjologii, badań pedagogicznych, antropologii, sportu, żeby opowiedzieć o tym, jak właśnie cielesność człowieka jest w tych dziedzinach widziana.
Journeys of the Spirit, wędrówki ducha. Pod tym hasłem na rzymskich terenach wystawowych zorganizowano pierwszy międzynarodowy festiwal pielgrzymowania duchowego JOSP Fest, promując miejsca kultu, ma on zachęcać do ich odwiedzania. Stoisko Radia Watykańskiego prowadzi tam szef promocji papieskiej rozgłośni, ksiądz Leszek Rynkiewicz.
Pielgrzymki duchowe, coś znacznie większego niż religijna turystyka. Na terenach Nowych Targów Rzymskich w pobliżu lotniska Fiumicino zgromadziło się ponad 300 wystawców, nie tylko z Włoch. Artyści, konferencjoniści, przedstawiciele sanktuariów, biur podróży, organizacje społeczne, profit, nie tylko katolicy. Jest wystawa syryjska i irańska, są buddyści tybetańscy. Wśród wystawców znajduje się także kilku Polaków. Na wprost stanowiska Radia Watykańskiego mamy ekspozycję Sanktuarium Świętego Krzyża. Ojciec Karol Lipiński, oblat Marii Niepokalanej, rektor kościoła na Świętym Krzyżu. W roku 2006 obchodziliście jubileusz tysiąclecia życia monastycznego na Świętym Krzyżu. To ten jubileusz sprowadził was do Rzymu na ten festiwal, czy coś innego?
Można powiedzieć i tak, i nie. Mianowicie chcielibyśmy, aby to sanktuarium na Świętym Krzyżu było takie, jak było kiedyś, kiedy to przybyli benedyktyni, kiedy otrzymali relikwie drzewa Krzyża Świętego. Wtedy Święty Krzyż był tylko i wyłącznie miejscem pielgrzymkowym, bo wtedy jeszcze turystyki jako takiej nie było. Wiemy, że różne losy, różne prześladowania, czasy carskie, przede wszystkim to sanktuarium zlikwidowały. No i później początek historii już powojennej również prowadziło wszystko, aby nie było sanktuarium, a tylko najwyżej miejsce wycieczkowe. Ale od kilkunastu lat, a zwłaszcza od roku 2006, znów jest Święty Krzyż miejscem pielgrzymkowym, bo w 2006 roku obchodziliśmy tysiąclecie życia monastycznego na Świętym Krzyżu. W ciągu dalszym przybywają i turyści. Nam to nie przeszkadza, bo przecież jedno i drugie można pogodzić. Pielgrzymi głównie przychodzą w celach czysto religijnych, msza święta, modlitwa, nabożeństwo, ucałowanie relikwii drzewa Krzyża Świętego. Co do turystów, to wiadomo, inny charakter, ale co nas cieszy bardzo, prawie że każda grupa, nawet turystyczna, prosi o błogosławieństwo relikwią drzewa Krzyża Świętego i aby podać relikwię do ucałowania. To cieszy, że jako turyści podziwiają, ale przede wszystkim to, co najważniejsze na Świętym Krzyżu, ten magnes właśnie, relikwia drzewa Krzyża Świętego. To jest wielki dar, to jest wielkie wyróżnienie i mimo że Święty Krzyż był w różny sposób prześladowany, że chciano Święty Krzyż całkowicie zlikwidować, bo chociażby Cassata w 1819 roku, gdzie benedyktyni muszą opuścić Święty Krzyż. A jednak po wielu, wielu latach, od 1936 roku już nie benedyktyni, a nowe zgromadzenie misjonarzy oblatów Marii Niepokalanej tym miejscem się opiekuje. I tylko 3 lata i wojna światowa, która Święty Krzyż bardzo zniszczyła. Dziś znów Święty Krzyż podniósł się i jest gotowy, aby wszystkich, kto tylko zechce przybyć na Święty Krzyż, czy to pielgrzymi, czy turyści, jesteśmy gotowi wszystkich przyjąć. I między innymi również nasza obecność tutaj w Rzymie, aby tym wszystkim, którzy tutaj są, czy tym różnym wystawcom, czy tym miejscom świętym, czy również biurom podróży pielgrzymkowych, aby ukazać miejsce Świętego Krzyża w Polsce. Bo tak jak tutaj widzę, wielu przechodzi, nawet bym powiedział czasami Polaków, jakoś o Świętym Krzyżu prawie że nic nie znają. No, przygotowaliśmy się w 5 językach, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim. Myślę, że to dość duży wachlarz jako językowy i również jako ten, który by mógł objąć przynajmniej całą Europę. I może to będzie znów jedna jakaś malutka cegiełka do tego, żeby Święty Krzyż bardziej był znany. A przede wszystkim to, co tam jest takiego bardzo ważnego, relikwia drzewa Krzyża Świętego. Bo jak wiem od pana profesora Antoniego Jackowskiego, że tych relikwii, tych prawdziwych relikwii na świecie, no jest już bardzo, bardzo mało.
Wiemy, po co przybywają pielgrzymi na Święty Krzyż. Każda pielgrzymka nosi pewien charakter pokutny, ale przybywają, jak powiedział ojciec, i turyści religijni, i zwykli turyści zaciekawieni kulturą, zabytkami. Jak wracają z waszego sanktuarium ci zwykli turyści, którzy przychodzą w innych celach? Czy są jakieś sytuacje, w których można by powiedzieć, że to miejsce trafiło i do tych ludzi, którzy nie przyszli z motywów religijnych?
Tak, no jestem już 13 lat na Świętym Krzyżu i tak obserwuję to, co ja już opowiedziałem, że nawet niektórzy Polacy nie znają Świętego Krzyża i przybywając na Święty Krzyż zdarza się, że nie wiedzą, co tam jest najważniejszego właśnie, że tam się znajduje relikwia drzewa Krzyża Świętego, że właśnie od tej relikwii nazwa Święty Krzyż, ta nazwa przyjęła się w połowie XIV wieku, Góry Świętokrzyskie, a od kilkunastu lat nawet Województwo Świętokrzyskie, a jednak nie wiedzą, że to relikwia właśnie jest tym motorem, tym bodźcem. I tak obserwując, kiedy się dowiadują, po prostu jakieś wielkie westchnienie, jakaś wielka radość, że do takiego miejsca przybyli. No i jeszcze większa radość, że mogą tą relikwię dotknąć, czy ucałować, czy przed nią się pomodlić. I widzę, że to robi wielkie wrażenie.
Jesteśmy przyzwyczajeni do pielgrzymek, tysięcy osób, które dążą na Jasną Górę. Ale w tych dniach Jasna Góra przyjechała do Rzymu. Czym to wytłumaczyć? Jasna Góra potrzebuje reklamy. Siostra Danuta Lipińska, Urszulanka Serca Jezusa Konającego, przewodniczka po sanktuarium jasnogórskim.
Wydaje się, ojcze, że rzeczywiście Jasna Góra nie potrzebuje reklamy. Niemniej jednak warto wiedzieć taką rzecz, że bardzo wiele osób przyjeżdża na Jasną Górę niekoniecznie w celach pielgrzymkowych. Przyjeżdżają, żeby zobaczyć, żeby zwiedzić, żeby po prostu na zasadzie inni widzieli, to ja też chcę, na zasadzie porównania. Ale przecież wiadomo, że trzeba dopomóc ludziom w tym, aby oni nie byli turystami, którzy zwiedzają, tylko żeby byli pielgrzymami, którzy chcą zbliżyć się do Boga. I taka jest rola Jasnej Góry, takie jest zwiedzanie Jasnej Góry, takie jest pielgrzymowanie na Jasną Górę. A tutaj, skoro otworzyła się taka możliwość, żeby jakoś pokazać to, przybliżyć to całemu światu poprzez ten międzynarodowy festiwal czy międzynarodowe targi pielgrzymkowe, to wydaje się, że konieczność Jasnej Góry była tu po prostu nieodzowna.
Tutaj na tym festiwalu odwiedzający to przede wszystkim Włosi. Jaka jest ich reakcja? No, Jasna Góra jest znana w świecie, ale chyba nie dla wszystkich. Jak to jest tutaj?
Niektórzy na pewno obojętnie przechodzą. Zawsze tak jest, że ktoś się taki znajdzie. Niemniej jednak znakomita większość kojarzy Jasną Górę, kojarzy Częstochowę z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. I bardzo często, widząc obrazek Matki Bożej Jasnogórskiej, mówią Madonna di Papa. Przyzwyczajeni do tego, że jest to sanktuarium bardzo mocno związane z Janem Pawłem, dlatego też takim się to kojarzy. Wiele osób mówi o tym, że bywało już w Częstochowie, bywało na Jasnej Górze. Mówią, że chcieliby ponowić to spotkanie, chcieliby wrócić tam jeszcze raz. Po to też jesteśmy tutaj, żeby zaprosić, żeby powiedzieć, że do Matki Bożej na Jasną Górę naprawdę wszyscy i zawsze mogą przybywać.
W tych dniach w Rzymie jest kilku wystawców polskich. Trochę tak zagubieni indywidualnie na tych olbrzymich targach. Czy ewentualnie w przyszłości nie można by było pomyśleć o jakimś takim wspólnym polskim pod jedną flagą, o wspólnej obecności tutaj?
Wydaje się, że byłoby to nawet wskazane, żebyśmy reprezentowali jeden kraj. I myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy, na pewno Urząd Miasta Częstochowa myśli o tym. Ostatnio rozmawialiśmy z ojcem Karolem Lipińskim ze Świętego Krzyża, z Nysą. To są te miejsca, które właśnie mają w tej chwili swoje ekspozycje na międzynarodowych targach pielgrzymkowych. I wydaje się, że wszyscy myślimy o tym, że dobrze byłoby, żebyśmy na przyszły raz stworzyli po prostu jedną wystawę i zaprezentowali się jako Polska, a niekoniecznie jako poszczególne miejsca czy poszczególne sanktuaria. Na pewno będziemy do tego dążyć i wydaje się, że dla każdego będzie to jakoś owocniejsze i lepsze.
Nysa nie jest znana szerszej opinii publicznej jako miejsce pielgrzymkowe. A mamy przedstawicieli miasta właśnie na tym festiwalu. Czym możemy wytłumaczyć tę Państwa obecność tutaj? Pani Jolanta Barska, burmistrz Nysy.
Jesteśmy na stoisku z Hiszpanią, ponieważ na ten właśnie festiwal zaprosili nas przyjaciele z Santiago de Compostela, z którymi współpracujemy od 2004 roku, którzy posiadają dowody i zachęcają nas gorąco, ażebyśmy przystąpili do Stowarzyszenia Szlaku Świętego Jakuba. Nysa jest miastem, które znajduje się na średniowiecznym Szlaku Świętego Jakuba i w tej chwili przygotowujemy się i przygotowujemy cały region opolski do tego, ażeby do tego szlaku przystąpić i żeby ten szlak popularyzować w Polsce. To jeden powód, że znajdujemy się tutaj. Inny powód to przecież w 2007 roku odbyła się beatyfikacja Marii Luizy Merker, dawnej mieszkanki Nysy, która założyła Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety i od tamtego czasu już zaczynamy być znani w Polsce jako miasto pielgrzymkowe, ponieważ posiadamy w Nysie sanktuarium błogosławionej Marii Luizy Merker. Zatem już w tej chwili odbywa się wiele pielgrzymek do tego właśnie sanktuarium, pielgrzymek, które zwiedzają również muzeum poświęcone Marii Luizie, jak również chodzą szlakiem Marii Luizy, który został wyznaczony na terenie naszego miasta. W Nysie również jest piękna katedra świętego Jakuba, przy której jest znakomita gotycka dzwonnica, w której znajduje się skarbiec świętego Jakuba i zależy nam bardzo na tym, ażeby rozwijać turystykę religijną w naszym mieście. I mamy znakomite do tego warunki. W Nysie znajduje się 14 kościołów. Wszystkie kościoły są zabytkowe i to jest właśnie powód, że przed wojną nasze miasto było zwane Śląskim Rzymem.
Rozmowy na rzymskim festiwalu Wędrówki Ducha zrealizował szef promocji papieskiej rozgłośni ksiądz Leszek Rynkiewicz. A w piątkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.